Ewangelia i życie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Białystok w szóstą niedzielę okresu zwykłego pozdrawia ksiądz Tomasz Mnich i zapraszam na audycję Ewangelia i życie. W dzisiejszej audycji komentarz do Ewangelii, relacja z obchodów Światowego Dnia Chorych, spotkanie z błogosławionym Józefem Zapłatą oraz zapowiedź wydarzeń w naszej archidiecezji. Już teraz zapraszam na spotkanie z Ewangelią. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus zszedł z 12 na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. Do najbardziej dojmujących doznań człowieka należą odczucia pragnienia i łaknienia, czyli głodu. Bez jedzenia można przeżyć około miesiąca, bez wody jedynie kilka dni. Ale nie trzeba tak aż długotrwałego postu, żeby zrozumieć, co to jest pragnienie i co to jest głód. Dla kawałka chleba, dla odrobiny wody, zdesperowany człowiek może posunąć się do ostateczności. Na początku kazania na górze Jezus Chrystus nazwał błogosławionymi tych, którzy łakną, czują głód i pragną, ale nie chleba i wody, lecz sprawiedliwości. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni, czytamy u Mateusza. Dziś nie ma rządu, nie ma partii, nie ma ugrupowania, które by nie głosiło, że walczy o sprawiedliwość. I dobrze, że tak deklarują, nawet wtedy, gdy te deklaracje są tylko polityczną propagandą, bo może z tego coś pożytecznego pozostanie także dla ludzi, a światu sprawiedliwość jest bardzo potrzebna. Ale Jezus błogosławionymi nazywa nie tych, którzy deklarują, lecz tych, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, tak jak człowiek głodny i spragniony łaknie i pragnie chleba i wody. Są dwie klasy tych, którzy w ten sposób łakną i pragną sprawiedliwości. Ci, którzy sami doznają niesprawiedliwości i cierpią z tego powodu, i ci, którzy dążą do tego, by w jakimś zakątku świata było sprawiedliwiej niż dotychczas. I jednych i drugich Jezus nazywa błogosławionymi, ale Jezus nie jest politycznym rewolucjonistą. Jezus nie wychodzi na ulicę ze sztandarami, by walczyć o sprawiedliwość. Podczas przesłuchania przez Piłata powiedział krótko i wyraźnie: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Jego błogosławieństwa mają wyraźny wydźwięk eschatologiczny. To znaczy, choć wychodzą z jak najbardziej ziemskich warunków, mówią bowiem o ubogich w duchu, mówią o tych, którzy płaczą, którzy zachowują swoje serca czyste, ale dopełnienie tych ziemskich rzeczywistości Chrystus widzi w życiu przyszłym. Do ubogich w duchu należy Królestwo Niebieskie. Czystego serca będą oglądać Boga. To samo dotyczy tych, co pragną i łakną sprawiedliwości. Będą nasyceni, ale niekoniecznie na ziemi. Gdy nad tym głębiej pomyśleć, można z tego wysnuć bardzo mocny argument za tym, że nie wszystko kończy się wraz ze śmiercią. Człowiek umiera i nawet nie pustka, nic. Taki sam finał Hitlera i taki sam finał ojca Kolbego. Nie ma w tym wszystkim sprawiedliwości. Jeżeli nie ma wieczności, to sprawiedliwość na ziemi jest tylko rodzajem savoir-vivre, czymś w rodzaju reguł dobrego wychowania, ale nie ma swoich korzeni w czymś nieprzemijającym. Jeżeli wszystko kończy się tu na ziemi, to sprawiedliwości po prostu nie ma i nie będzie. Nasze organiczne pragnienie sprawiedliwości jest więc czymś więcej niż tylko pragnieniem doczesności. Jest pragnieniem wieczności. Chrystus obiecuje, że to pragnienie zostanie nasycone w pełni, jak tylko wieczność może w pełni człowieka nasycić. Pragnienie i głód sprawiedliwości są głęboko zakodowane w ludzkiej naturze. Od wieków człowiek się o nie stara, od wieków o nie w sposób pozytywistyczny walczy. Wobec jawnej niesprawiedliwości wszystko się w nas burzy. Ale nie można szczerze łaknąć i pragnąć sprawiedliwości, jeśli samemu się ją narusza, jeśli samemu się jej nie zaprowadza. Dlatego warto w kontekście tej Ewangelii może trochę niesztampowo zapytać samych siebie, czy moje postępowanie w moim najbliższym otoczeniu, tym mikrokosmosie, jest zawsze sprawiedliwe, czy nie faworyzuje jednych, a uprzedzam się do innych. Bo uporządkowanie mojego otoczenia pod kątem sprawiedliwości może być zaczątkiem wprowadzania Królestwa Bożego tu, na ziemi. Jeżeli ktoś łaknie i pragnie sprawiedliwości, a tym bardziej, jeżeli już w dostępnym mu tu zakresie stara się w tę sprawiedliwość wprowadzać, to zgodnie z obietnicą Chrystusa zostanie nasycony, choć spełni się to w całym swoim bogactwie i pełni dopiero w wieczności. Ale czynienie sprawiedliwości już tu, na ziemi, niesie ze sobą pewien akcent wieczności. Już tu, na ziemi, urzeczywistnia się pewną cechę wieczności, za którą powinniśmy dążyć, którą powinniśmy także ukazywać innym. Czy to nie jest piękne? Wieczność, która wkracza w moją codzienność. O tym warto codziennie pamiętać. Wieczność zaczyna się w każdej minucie mojego życia.
kwakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Ewangelia i życie.
11 lutego w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, obchodzone jako Światowy Dzień Chorego, arcybiskup Józef Guzdek, metropolita białostocki, odprawił w kaplicy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku mszę świętą połączoną z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych. Podczas Eucharystii modlono się za chorych oraz lekarze, pielęgniarki i cały personel niosący codzienną pomoc osobom chorym. W homilii metropolita białostocki podkreślił znaczenie wiary w życiu oraz roli drugiej osoby, która choremu niesie pomoc i bliskość. Mówił: okazuje się, że wielu ludzi w trudnych momentach życia zawierza się całkowicie Bogu, który jest jedynym, najważniejszym źródłem nadziei. Tylko On może nas uratować, dać nam siłę i moc do pokonania wszelkich przeciwności. Odczytany fragment Ewangelii świętego Jana Apostoła nie jest opisem dramatu człowieka sparaliżowanego, który przez 38 lat czekał na uzdrowienie. To wołanie nie mam człowieka, pokazuje, że jeśli pragniemy odzyskać zdrowie i powrócić do pełni sił, potrzebna jest pomoc drugiego człowieka, lekarzy i pielęgniarek. Arcybiskup wskazywał na konieczność częstego wołania do Boga o ludzi wrażliwych, chętnych do pomocy, ale i wielkiej wdzięczności, gdy ludzie dobrego serca są wokół nas i dają nam w czasie choroby odpowiednie wsparcie. Mówił: powinniśmy często mówić: Boże, dziękuję Ci, że nie muszę wypowiadać tych dramatycznych słów, nie mam człowieka, bo otaczają mnie ludzie kochający i życzliwi. Kiedy przychodzimy do tego szpitala, spotykamy tu specjalistów, którzy pomagają nam wrócić do zdrowia. Sam doświadczyłem tej pomocy i dziś chcę publicznie wyrazić za to swoją wdzięczność. Zachęcałby szczególnie w chorobie być dla innych człowiekiem, który podaje rękę, niesie fizyczną pomoc, duchową pomoc oraz wspiera i towarzyszy w przezwyciężaniu trudności. Po homilii chorym zgromadzonym w kaplicy szpitalnej został udzielony sakrament namaszczenia chorych, zawierający modlitwę w intencji chorego, włożenie rąk oraz namaszczenie wraz z formułą sakramentalną. Na zakończenie Eucharystii arcybiskup Guzdek wskazał na istotną rolę kapelana, który wspiera pacjentów duchowo i psychicznie. Pomaga im odzyskać nadzieję i wewnętrzną motywację do walki z chorobą, a jego obecność przyczynia się do lepszego samopoczucia chorych, co zostało potwierdzone w najlepszych ośrodkach medycznych, gdzie skraca się czas hospitalizacji i przyspiesza powrót do zdrowia. Arcybiskup dziękował kapelanom, katolickiemu i prawosławnemu, który również był obecny na Eucharystii, za ich poświęcenie oraz codzienną, harmonijną posługę wśród chorych. Ksiądz dr Sebastian Kądzior, kapelan Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, podkreślał, że ustanawiając ten dzień, papież Jan Paweł II przypomniał, że opieka nad chorymi jest jednym z ważnych wyrazów chrześcijańskiej miłości i że w każdym akcie miłosierdzia oraz w każdej modlitwie za chorych można dostrzec oblicze Chrystusa, który sam stał się wzorem ofiary i zbawienia. Dzień chorego jest okazją do praktykowania miłosierdzia, modlitwy i działań na rzecz osób chorych, abyśmy nie pozostawali obojętni, ale stawali się świadkami pomocy i wsparcia dla tych, którzy najbardziej tego potrzebują. W 2025 roku obchody Światowego Dnia Chorego odbywały się po raz 33, a ich temat został zaczerpnięty z listu świętego Pawła do Rzymian. Nadzieja zawieść nie może i umacnia nas w ucisku. W swoim orędziu na ten dzień papież Franciszek podkreśla, że w obliczu cierpienia człowiek uświadamia sobie, że prawdziwa nadzieja pochodzi od Boga. On nas nie opuszcza i często zaskakuje darem wytrwałości, której sami byśmy nie zdobyli i o której byśmy nawet nie pomyśleli. Choroba staje się więc okazją do spotkania, które nas przemienia, do odkrycia niewzruszonej skały, w której możemy znaleźć oparcie, wystawić czoła burzom życia. Papież Franciszek zwraca także uwagę na to, że cierpienie jest szkołą wiary, miłości i nadziei, zarówno dla chorych, jak i tych, którzy się nimi opiekują. Pisze: jesteśmy aniołami nadziei, posłańcami Boga, jedni dla drugich, wszyscy razem. Światowy Dzień Chorego obchodzony jest corocznie 11 lutego w liturgiczne święto Matki Bożej z Lourdes, ustanowiony przez papieża Jana Pawła II 13 maja 1992 roku. Miało to miejsce w 75. rocznicę objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na jego życie. Ogólnoświatowe obchody tego dnia odbywają się co roku w jednym z sanktuariów maryjnych na świecie.
Ewangelia i życie.
W ramach naszej stałej rubryki Kartka z kalendarza liturgicznego warto wspomnieć o 22 lutego, kiedy będziemy obchodzili święto katedry świętego Piotra Apostoła, święto sięgające już IV wieku, kiedy obchodzono je w Rzymie, wspominając, że apostoł był biskupem tego miasta. Święto rozszerzone na cały Kościół przypomina, że stolica Piotrowa jest podstawą jedności Kościoła. Pamiętajmy w tym dniu szczególnie w modlitwie o Ojcu Świętym Franciszku i modlitwie o jedność całego Kościoła. Natomiast w ramach naszej rubryki chciałbym nam przybliżyć dzisiaj jeszcze jedną postać wyjątkową, która pojawia się jedynie w tym tygodniu jako wspomnienie dodatkowe. 19 lutego będziemy obchodzili liturgiczne wspomnienie błogosławionego brata Józefa Zapłaty, którego zresztą w tym roku już 80. rocznicę śmierci będziemy wspominali. Jest to wielka postać w historii zakonów naszej ojczyzny. Przeszedł on gehennę obozu koncentracyjnego w Dachau i niespełna na 2 miesiące przed wyzwoleniem tego obozu dobrowolnie poszedł do pielęgnacji chorych na tyfus. Ci, którzy poszli do tej pracy, po zarażeniu się już nie wracali żywi. Jemu przyświecała jednak głębsza intencja o szczęśliwy powrót Augusta kardynała Hlonda do ojczyzny po wojennej tułaczce. Miłosierny Bóg przyjął jego ofiarę i odwołał go do siebie 19 lutego 1945 roku. Jego ciało spalono w piecu krematoryjnym w obozie w Dachau, a nazwisko i imię figuruje wśród kapłanów męczenników w katedrze poznańskiej w Bazylice Licheńskiej. Umieszczony jest obraz naszego błogosławionego, którego teraz chcemy bliżej poznać. A do zapoznania się z jego historią zapraszam wraz z pallotyńską grupą medialną.
Dziewiętnastego lutego wspominamy błogosławionego Józefa Zapłatę, męczennika. Józef Zapłata urodził się 5 marca 1904 roku w Jerce koło Kościana w pobożnej rodzinie. Rodzice uczyli swoje dzieci miłości do Boga, do Kościoła i ojczyzny oraz mowy polskiej. Codziennie wieczorem odmawiano wspólnie modlitwę, w każdy pierwszy piątek uczestniczono we mszy świętej i przystępowano do komunii świętej wynagradzającej. W dni powszednie zawsze jedna osoba z rodziny uczestniczyła we mszy świętej, aby uprosić Boże błogosławieństwo na cały dzień. Szczególnie czczono Matkę Bożą. Gdy miał 5 lat, rodzina przeprowadziła się do Turwi. Tam Józef ukończył szkołę powszechną, nie podjął już dalszej nauki. Po odbyciu służby wojskowej 14 kwietnia 1927 roku wstąpił do Zgromadzenia Braci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przyjął go założyciel, brat Stanisław Andrzej Kubiak. W zgromadzeniu nadano mu imię Dominik. 8 września 1928 roku złożył pierwsze śluby zakonne, a wieczyste 10 marca 1938 roku. Został posłany do posługi w kurii arcybiskupiej i w kancelarii prymasa Polski Augusta kardynała Hlonda w Poznaniu. Tą posługę spełniał z oddaniem i poświęceniem, cieszył się wielkim zaufaniem księdza kardynała. Cechowała go powaga i głębokie zrozumienie powołania zakonnego. Po 2 latach został skierowany do pracy we Lwowie, gdzie pełnił służbę zakrystianina w kościele świętej Elżbiety i przełożonego domu zakonnego. Krótko był mistrzem nowicjatu Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego. 3 października 1939 roku w czasie rewizji domu arcybiskupa poznańskiego został aresztowany przez gestapo. Rozpoczęła się jego tułaczka trwająca niemal do końca wojny. Osadzono go w Forcie VII w Poznaniu, stamtąd wywieziono do Kazimierza Biskupiego, później do Mauthausen, następnie do Giessen, a 8 grudnia 1940 roku do obozu koncentracyjnego w Dachau. Otrzymał numer 22099. Współwięźniowie zapamiętali go jako człowieka pełnego Ducha Bożego. Miłość Boga i bliźniego uwidaczniała się w nim, w każdym szczególe codziennego, ciężkiego, obozowego życia. Wyczerpany ciężką pracą, niedożywiony, upokarzany, każdą czynność w obozie spełniał sumiennie na większą chwałę Bożą i zbawienie dusz. Chętnie dzielił się porcjami żywności z kolegami. Cierpienia, jakich doświadczał w obozie, ofiarował, by prymas Polski kardynał August Hlond mógł po skończonej wojnie wrócić szczęśliwie do wolnej ojczyzny. Zdawał sobie sprawę, jak bardzo będzie potrzebny Kościołowi. W rozmowach wyrażał się o kardynale zawsze z wielkim szacunkiem. Mówił, że gdy kardynał wyjeżdżał z Poznania w pierwszych dniach po wybuchu wojny, jemu powierzył klucze i opiekę nad rezydencją arcybiskupią. Brata Józefa dręczyła obawa, czy Bóg przyjmie jego heroiczną ofiarę. Tak bardzo czuł się małym i niegodnym. Często powtarzał: Boże, zabierz mnie z tego świata, mnie, Twego pokornego sługę, a dozwól, aby ksiądz prymas powrócił do Polski. Różne upokorzenia przeżywał w duchu wiary i poddania się woli Bożej. W obozie jego postępowanie budziło uznanie u współwięźniów. Był bardzo miły i szlachetny. Był wstydliwy, nie lubił tematów o sprawach nieskromnych. Prawdopodobnie wyniósł to z domu rodzinnego. Zapamiętano go jako człowieka pobożnego. Nie zachwiał się w wierze, nie rozpaczał, nie przeklinał. Przyjmował wszystko jako dopust Boży. Gdy wiosną 1945 roku w obozie wybuchła epidemia tyfusu, na apel dowództwa obozowego dobrowolnie zgłosił się do pielęgnacji chorych. Więźniowie odwodzili go od tego zamiaru, gdyż przewidywali zbliżające się już wyzwolenie. Odpowiedział: Ja wiem, co ja robię. Idąc na pewną śmierć, powtórzył intencję o szczęśliwy powrót do ojczyzny po wojnie księdza kardynała Augusta Chlonda, prymasa Polski. Brat Józef Dominik Zapłata zmarł 19 lutego 1945 roku w Dachau, zaraziwszy się tyfusem od pielęgnowanych więźniów. Jego ciało zostało spalone w krematorium w obozie koncentracyjnym w Dachau. Beatyfikowany był w Warszawie przez Jana Pawła II 13 czerwca 1999 roku wraz ze 108 męczennikami II wojny światowej. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty obdarzyłeś sługę swego błogosławionego brata Józefa Zapłatę duchem ofiary i doskonałej wierności powołaniu zakonnemu aż do męczeńskiej śmierci. Wysłuchaj mojej modlitwy i spraw, abym dzięki jego wstawiennictwu otrzymał upragnioną łaskę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Ewangelia i życie.
Jedno dodatkowe ogłoszenie z życia naszej archidiecezji: trwa nabór na rok szkolny 2025-2026 do Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia Matki Bożej Miłosierdzia przy ulicy Kościelnej 3 w Białymstoku. Zapraszamy do odwiedzenia szkoły w ramach Dnia Otwartego, który odbędzie się 22 lutego w sobotę w godzinach od 10 do 13. Szkoła proponuje ciekawą ofertę kształcenia oraz wychowanie w duchu katolickim na wysokim poziomie, a najpilniejsi uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego mogą uczyć się bezczesnego. Informacje na temat szkoły można znaleźć na ich stronie internetowej lub na plakatach w parafiach. Serdecznie dziękuję, że ten niedzielny poranek zechcieliście Państwo spędzić z Polskim Radiem Białystok i naszą audycją. Przypominam, że jest ona dostępna także w formie podcastów. Zawsze w dowolnej chwili możecie do niej wrócić bądź podzielić się nią z Waszymi bliskimi. To wszystko w dzisiejszej audycji. Życzę błogosławionego tygodnia. Do usłyszenia za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.